Istnieje pewien rodzaj dowodu, którego ekonomia głównego nurtu unika, ponieważ nie daje się go łatwo sprowadzić do tabeli. W praktyce decyzyjnej, tej, w której kapitał wybiera jurysdykcję, a ludność miasto, bywa on bardziej rozstrzygający niż kolejny punkt procentowy wzrostu. Tym dowodem jest hałas. Nie hałas jako zjawisko fizyczne, lecz hałas jako wskaźnik ontologiczny. To symptom, że w systemie społecznym zachodzi proces faktycznego ruchu, który jest zarazem konstrukcją i destrukcją. W materiale źródłowym, którego tezy tu rozwijam, zgiełk Indii nie jest dźwiękiem katastrofy, lecz hałasem budowy i hałasem naprawy. To muzyka tworzenia, która bywa brutalna, przenika sen, narusza komfort i unieważnia złudzenie, że rozwój jest usługą świadczoną w ciszy. Ta intuicja testuje zdolność naszej refleksji do uchwycenia warunków modernizacji w świecie, w którym wzrost stał się jednocześnie obietnicą i zagrożeniem. Nie chodzi tu jednak o hołd dla samej metafory. Uznaję jej analityczną siłę, o ile pozwala zrekonstruować spójny system tez na temat mocy przerobowej państwa. Rozumiem ją jako łączną przepustowość materialnej infrastruktury, instytucji prawnych, aparatu administracji, kapitału ludzkiego i kanałów koordynacji. Moc przerobowa nie jest pojęciem technicznym, to kategoria graniczna, zawieszona między ekonomią a teorią instytucji. Określa zdolność całego systemu do absorpcji impulsów demograficznych, inwestycyjnych, migracyjnych czy technologicznych. Gdy ta moc okazuje się niewystarczająca, społeczeństwo wpada w stan chronicznego zatoru. W takim systemie energia zamienia się w tarcie, aspiracja we frustrację, a rynek w politykę. Z tej perspektywy hałas budowy staje się niepokojąco dwuznaczny. Może być dowodem, że system nie skapitulował, ale równie dobrze może być sygnałem ostrzegawczym, że próbuje on kompensować fundamentalne braki przepustowości niekończącym się remontem prowizorki. Właśnie w tej ambiwalencji tkwi intelektualna wartość całego stanowiska. Indie jawią się jako społeczeństwo w stanie szerokiego przebudzenia, które jednocześnie dźwiga w swojej strukturze grzechy przeszłości. Niedokończone reformy, klątwę Jugaat oraz kapitalizm kolesiowski. Taki konglomerat sprzeczności wymyka się zarówno łatwej apoteozie, jak i prostej pogardzie. Zacznijmy od rygorystycznego uporządkowania pojęć. W materialnym rdzeniu tej diagnozy leży teza o chronicznym deficycie mocy przerobowych, który niczym miażdżyca zatyka arterie państwa. Od logistyki i transportu, przez porty i sądy, aż po regulatorów, szkolnictwo i zdolność do egzekwowania umów bez urzędniczej samowoli. Współczesna recepcja jest zaskakująco zgodna. Globalny biznes potrafi tolerować podatki, o ile w zamian otrzymuje przewidywalność. Potrafi też znieść regulacje, jeśli gwarantują one egzekwowalność. Jest jednak absolutnie nietolerancyjny wobec zatorów. Mówiąc wprost, kapitał jest gotów zapłacić za państwo, ale nie zamierza płacić za korek, który jest dowodem na istnienie niepaństwa. W ostatnich latach widać, że w Indiach toczy się zażarta walka o samą definicję tego zatkania. Przełom przyniosły nowsze szacunki, wedle których koszty logistyki w roku fiskalnym 2023 do 2024 wyniosły około 7,97% produktu krajowego brutto. Ta korekta demaskuje debatę jako pole konfliktu interesów. Zawyżone liczby wspierają retorykę katastrofy, zaniżone zaś podsycają triumfalizm. Biznes domaga się wiarygodności. Jeden z najostrzejszych bon motów źródła uderza z całą mocą. Skłonność do budowania niedostatecznych mocy przerobowych ma być w Indiach równie trwała jak miłość do krykieta. To zdanie dotyka samej kultury normatywnej. Ujawnia przekonanie, iż budowanie z zapasem to niemoralny luksus. W świecie nowoczesnym taka postawa nie jest cnotą skromności, lecz receptą na chroniczne zatkanie. A korek staje się bezlitosnym mechanizmem selekcji, który transferuje rentę do tych, którzy potrafią zarządzać niedoborem. Nie premiuje najlepszych, lecz najlepiej ustawionych. Kiedy państwu brakuje mocy przerobowych, urzędnicza machina zaczyna się zacinać, co otwiera pole dla arbitrażu administracyjnego. Wraz z nim rośnie przestrzeń dla uznaniowości, celowych opóźnień i transakcyjnego załatwiania spraw. Genezę tego układu trafnie opisano jako pakt z diabłem. Państwo niezdolne do samodzielnego budowania infrastruktury zaczęło korumpować prywatnych wykonawców. Walutą w tej grze stał się uprzywilejowany dostęp do tanich zasobów. W ten sposób stworzono ekosystem, w którym prawdziwa przedsiębiorczość ustępuje miejsca sztuce zarządzania rządem. Rynek w warunkach instytucjonalnej niewydolności przestaje być rynkiem, a staje się areną do pozyskiwania renty. Materiał źródłowy porządkuje te aporie poprzez pojęcie grzechów przeszłości. Wskazuje na reformy z 1991 roku jako na działania połowiczne. Uwolniono rynki produktów, lecz pozostawiono pod kontrolą państwa rynki czynników produkcji, ziemi i pracy. W rezultacie powstał system, który potrafi generować transakcje, ale nie potrafi budować skali. Władze Indii pod koniec 2025 roku oficjalnie zakomunikowały wdrożenie 4 kodeksów pracy. Wydarzenie to odsłania nowy etap myślenia w kręgach władzy. To, co w materiale źródłowym było postulatem dokończenia reform, staje się teraz próbą zbudowania spójniejszej architektury rynku pracy. Jednak prawnicy studzą entuzjazm, podkreślając, że realne skutki zależeć będą od regulacji stanowych i praktyki egzekwowania prawa. Prawo nie jest magicznym zaklęciem. Jego siła sprawcza zależy od realnej mocy przerobowej państwa. Kodeksy pracy mogą być na papierze ultranowoczesne, a w praktyce kompletnie niewydolne, jeśli aparat kontrolny pozostanie w stanie chronicznego zatoru. Wówczas reforma staje się jedynie kolejnym narzędziem selektywnej uznaniowości. Pora zająć się terminem jugaat, często fetyszyzowanym jako barwny folklor przedsiębiorczości. W istocie jugaat to mechanizm równowagi niskiej jakości. Improwizacja, zrodzona z niedostatku, staje się obowiązującą normą. W takim systemie przetrwanie i zysk nie zależą od jakości produktu, lecz od sprawności, w omijaniu reguł. Materiał źródłowy stawia brutalnie szczerą tezę. Sukces dwóch flagowych sektorów, to jest informatyki i farmacji, to w dużej mierze triumf modelu niskokosztowego, a nie dowód na zdolność do tworzenia przełomowych produktów. To herezja, gdyż narusza legendę o geniuszu indyjskiej przedsiębiorczości. W świecie chronicznych zatorów ryzyko nie jest kreatywne. Ryzyko staje się ruletką uznaniowości. Wówczas racjonalny przedsiębiorca nie inwestuje w laboratorium, lecz w relacje. Wykazałem, że reforma bez realnej przepustowości instytucji jest tylko nową dekoracją na starej fasadzie uznaniowości. Teraz trzeba powiedzieć coś jeszcze mniej wygodnego. Demografia nie pyta, czy dekoracja jest estetyczna. Demografia pyta wyłącznie o to, czy istnieją kanały odpływu dla narastającego ciśnienia aspiracji. Coroczny napływ młodych na rynek pracy ma skalę, która w systemie o niskiej mocy przerobowej nie jest problemem sektora zatrudnienia, lecz problemem całego ustroju. Materiał źródłowy stawia tezę, że masowe włączenie kobiet do zasobów siły roboczej to największy pojedynczy impuls wzrostowy, jaki Indie mogą sobie zafundować. Srebrna kula nie jest hasłem o budowaniu wizerunku korporacji, lecz projektem głębokiego przeobrażenia struktury społecznej. Wymaga infrastruktury opieki, bezpieczeństwa transportu i formalizacji zatrudnienia. Jeśli nie ma formalizacji i egzekucji prawa, wzrost partycypacji może stać się wzrostem prekaryzacji. Wówczas srebrna kula trafia w nogę, a nie w tarczę. Obywatel nie przestanie być petentem tylko dlatego, że państwo się wycofa. Przestanie nim być dopiero wtedy, gdy państwo zacznie działać bezosobowo i równo dla wszystkich. Wycofanie się państwa w warunkach głębokich nierówności nie jest liberalizmem. Jest prywatyzacją arbitralności. Urbanizacja w tej perspektywie jest nie tyle migracją, ile transformacją antropologiczną. Miasto jest technologią społeczną, która miesza role i wymusza współzależność. Jeśli jednak planowanie przestrzenne ma feudalny charakter, miasto nie miesza społeczeństwa. Ono konserwuje hierarchię w nowej, betonowej formie. Gdy elity biznesowe próbują dziś odgadnąć przyszłość Indii, na horyzoncie majaczą dwie skrajne wizje. Pierwszy scenariusz, skok proceduralny, zakłada, że Indie wreszcie ujarzmią swoją energię i przebudują aparat państwowy w stronę bezosobowej efektywności. Drugi scenariusz to wieczny remont. Indie pozostają krajem nieustannej mobilizacji, która nigdy nie doczekuje się proceduralnego domknięcia. Warto przy tym zauważyć, że oba scenariusze mogą współistnieć sektorowo i regionalnie. Na koniec musimy powrócić do metafory, od której wszystko się zaczęło. Hałas budowy nie świadczy o zdrowiu systemu, świadczy jedynie o tym, że system jeszcze nie umarł. Prawdziwe zdrowie poznaje się nie po decybelach, lecz po zdolności do samoregulacji. Ta instytucjonalna cisza stanowi najwyższe stadium nowoczesności. Nie jest spektakularna. Jest nudna. I właśnie dlatego okazuje się tak politycznie kłopotliwa. Jeśli Indie mają przestać być, jak pisze Mihir Sharma w książce Restart, rozsypującym się autobusem trzymanym na gumki recepturki i nadzieje, muszą wymienić układ kierowniczy swoich instytucji. W przeciwnym razie autobus będzie pędził dalej, aż do chwili, gdy jego prędkość przerośnie zdolność do wykonania skrętu. Wtedy hałas budowy ostatecznie ucichnie. Zastąpi go dźwięk uderzenia.